Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Radiu Zachód, pora na Lubuskie Forum. Co sobotnie spotkanie, w których politycy województwa lubuskiego omawiają najważniejsze, najciekawsze, najbardziej doniosłe wydarzenia. I już spieszę przywitać gości i powiem tylko dla porządku, że program realizuje Andrzej Gruszka, a dzisiejszymi gośćmi są Klaudiusz Balcerzak, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W naszym gorzowskim studiu Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, kandydat na prezydenta Zielonej Góry, Koalicji Platformy i Nowoczesnej.
Dzień dobry Państwu.
I Sławomir Kowalski, Ruch Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Wiem też, że zmierza do nas Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zielona Góra dziś zakorkowana, a to wszystko w związku z dniami Zielonej Góry i kulminacyjną fazą obchodów. Może jeszcze do winobrania, albo konkretnie do tego, co dzieje się w Zielonej Górze dziś wrócimy, bo dziś konwencja Prawa i Sprawiedliwości, to także może być powód korków, ale najpierw przenieśmy się do Parlamentu Europejskiego i przyjrzyjmy się temu, skomentujmy to, co stało się tam w ubiegłym tygodniu, czyli słynne głosowanie, ochrzczone jako Akta 2. Głosowanie, które zdaniem krytyków tego rozwiązania stanowi zagrożenie dla swobody w internecie. Zdaniem tych, którzy je poparli, europarlamentarzystów, uporządkuje ono pewne sprawy i przede wszystkim będzie służyć ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. Czy jest to zagrożenie, czy jest to dobrodziejstwo? Zacznijmy od Sławomira Kotylaka, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim, drodzy Państwo, no, ta nazwa Akta 2 jest trochę nieszczęśliwa z racji tego, jak się nam konotuje w pamięci nazwa Akta. Akta 2, że tak powiem w cudzysłowie, żeby dla ścisłości tutaj nie wprowadzać nowego pojęcia, nie jest w mojej ocenie aktem złym. On w pewnym stopniu stara się uregulować kwestie związane z wartością materialną i niematerialną, związaną z kulturą i tutaj kwestie te, które były w Akta tej pierwotnej postaci są zupełnie pominięte. Przez to konotacje akta, akta 2 jest bardzo zły oddźwięk tego głosowania. Natomiast ja przejrzałem sobie bardzo specjalistyczne portale związane ze środowiskiem IT i ze środowiskiem artystów i powiem, że ich odbiór jest jak najbardziej pozytywny. Przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nie jest prawdą i tutaj trzeba stanowczo podkreślać wszelkiego rodzaju dementi o kwestiach, które były poruszane, a które są nieprawdziwe. Przede wszystkim nie jest prawdą to, że robienie sobie selfie na stadionie podczas koncertu będzie zabronione. To jest jakaś bzdura totalna. Nie ma żadnego zapisu, który by tego zabraniał. Jest informacja o tym, że jeżeli się chce zarabiać na transmisji streamingowej, nie uiszczywszy należnej opłaty, wówczas jest to zabronione. Ale to było do tej pory również zabronione, tyle że nieprecyzyjnie i wiele osób korzystało z tego, włączało sobie telefon i robiło pełną transmisję z koncertu płatnego, za której inni płacili bilety. A tutaj osoba jeszcze do tego promowała swój kanał, czerpała korzyści choćby z tego, jakie jest liczba odwiedzin. I to było nieuczciwe wobec artysty, który w danej chwili występował na scenie.
A jak pan skomentuje słowa europosła Zwiewki, który powiedział wprost w wywiadzie, że chodzi też o to, żeby ograniczyć tutaj hegemonię czy też wpływy amerykańskich koncernów na rynku europejskim.
Monopol. Czy to jest hegemonia, to ja bym tak do końca nie powiedział. Oczywiście jest to największy rynek producentów, który zalewa cały świat swoimi produkcjami. Jest to prawo każdego z krajów, aby rozwinąć rynek do postaci, w jakiej jest akceptowalny przez nabywców. Tak się stało, że Stany Zjednoczone są nie tylko hegemonem w tym obszarze, ale w wielu innych obszarach gospodarki. W związku z tym trzeba chronić trochę swój rynek. I tutaj jest pewien drobny zabieg, który moim zdaniem poplepszy sytuację, zwłaszcza tych małych wytwórni, małych producentów, drobnych autorów, którzy niejednokrotnie w starciu z dużym korporacyjnym molochem, gdzie rzesza prawników stała na straży, że nawet jeżeli coś ukradli, to taki młody artysta nie był w stanie się wybronić, czy też dociekać swoich praw. Tutaj zapisy są bardziej precyzyjne i jest to swego rodzaju taka strefa buforowa właśnie po to, aby ten nasz lokalny tutaj rynek w pewnym stopniu ochronić. Ale to nie jest coś, co by można nazwać jakąś wojną zaporową, czy może w kontekście wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Nie, to nie ma tutaj tym nic wspólnego.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o komentarz do tej samej sprawy Sławomira Kowalskiego. Ruch Kukiz 15.
Szanowni Państwo, rzeczywiście internet od kiedy powstał dał nam swego rodzaju wolność wyrażania swoich opinii i tego, co możemy sobie tam umieszczać. W jakiejś tam części zgadzam się z panem Kotylakiem, który powiedział, że potrzebna jest ochrona pewnych dóbr osobistych, które są tworzone w internecie i które, tak jak twórcy muzyczni, twórcy, którzy piszą blogi i tak dalej, chcą chronić swoją wartość intelektualną. I rzeczywiście tutaj potrzebne są regulacje, żeby rzeczywiście każdy, kto chce zarabiać, to zarabiał w sposób uczciwy. Ale my jako Kukiz 15 zwracamy uwagę, że jednak te regulacje, które zostały wprowadzone, one nie są w takim stopniu właściwe, że tylko chronią tą wartość intelektualną. Mianowicie my zwracamy uwagę na dwa artykuły, na artykuł 11 i na artykuł 13. Jeden, tak krótko mówiąc, już nie wchodząc w szczegóły, pierwszy 11 mówi o podatku od linków, a 13 mówi o odpowiedzialności dostawców internetu, chociażby na treści, które są wprowadzane.
Tak, ale już o takiej odpowiedzialności można mówić w tej chwili, ale w czym tutaj jest problem, jeśli chodzi o ten drugi punkt, że co, że mali sobie nie poradzą dostawcy?
Z
filtrowaniem treści?
Z filtrowaniem treści poradzić sobie właśnie poradzą, ale czy to nie będzie robione w nadmiarze, bo teraz jeśli dany dostawca internetu będzie musiał ponieść odpowiedzialność, ale będzie to na części odpowiedzialność finansowa, to w tym momencie będzie sytuacja tego rodzaju, że będzie on blokował na przykład większość rzeczy, zabezpieczając się przed takimi rzeczami, które mogą być niewygodne, a których on na przykład nie sprawdzi do końca, bo może nie ma takich możliwości i tak dalej. Czyli dojdziemy do takiego znowu absurdu, blokowania, być może, ja już nie mówię, że tak będzie, ale że blokowania wszystkiego, bo wolę być bezpieczny w tym momencie. To jest na zasadzie nie wpuszczę nikogo, wtedy mamy czysto w domu i nikt mi nie nabrudzi. Tak to można ująć. Z drugiej strony my mówimy o wolności internetu, ale sam pan przewodniczący Juncker powiedział słowa: niewygodne treści będą usuwane w ciągu godziny. Więc co on ma na myśli w tym momencie? Co to znaczy niewygodne treści? Dla kogo? W jaki sposób? Jak to będzie interpretowane? Teraz znowu mamy przepisy, które będą mogły być w dowolny sposób gdzieś może interpretowane, bo nie mamy sprecyzowanych pewne rzeczy w Belgii, a w Polsce będą może inaczej interpretowane, inaczej będzie to postrzegane. Jak my będziemy się do tego odnosili? Niestety, dla mnie akta 2 są kolejnym krokiem do tego, żeby zablokować pewne treści, które ludzie umieszczali. My się poprzez internet dowiadujemy o treściach, które na przykład w ogólnopolskich mediach nie występują. W ogóle te telewizje nie pokazują, a gazety nie piszą, chociażby o jakichś ekscesach, czy to w Niemczech z imigrantami, czy w różnych innych akcjach, które, nie wiem, uczestniczą politycy, a jest cisza, spokój i w tym momencie nic nie wiemy, a internet umożliwia nam na przykład uzyskać taką informację. Ja uważam, że możemy dojść do takiej ściany, że nagle przestaniemy dostawać te informacje, a będzie nam tylko taka papka medialna, którą mamy obecnie w telewizjach, będzie nam przedstawiana w taki sposób, jak te telewizje sobie to życzą i na jakiej
korzyści. Dobrze, że nie wspomniał pan o radiach. Bardzo dziękuję.
Radiach może też czasami.
Dotarła do nas, przebiła się przez zielonogórskie korki Jolanta Fedak, prezes lubuskiego PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Rozmawiamy o akta 2, o tym, co zostało uchwalone w tym tygodniu przez europarlamentarzystów, w większości zresztą. Coś, co zostało ochrzczone jako akta 2, co ludowcy sądzą w kwestii wolności w internecie. Czy to jest zagrożenie dla tej wolności?
Ponieważ my głosowaliśmy przeciwko tym rozwiązaniom, nasi europosłowie, to chciałabym ich tutaj wytłumaczyć, dlaczego byliśmy tak radykalni. Istotne jest, żeby ochroną była objęta własność intelektualna czy prawa autorskie, ale podstawą demokracji jest jednak informacja i wolne media. W przeszłości były to media prywatne, ale także państwowe, które miały określone reguły. Dziennikarze byli specjalnie chronieni. Dziś w tych skomercjalizowanych mediach odchodzi się od tych pewnych zasad i one rzeczywiście nie wiadomo jak bardzo działają na korzyść właściciela, jak bardzo na korzyść społeczeństwa. W związku z tym, abyśmy mieli taką informację i abyśmy mieli podstawy do tych naszych demokratycznych rozwiązań, internet jest tutaj jakby kluczem do sukcesu. I wszystkie te pomysły, które blokują informacje, są niedobre, bo nie wiadomo tak do końca, jaki jest powód blokady tych informacji. Czy one właśnie nie są blokowane po to, żeby pewne grupy społeczne mocniej wesprzeć, a inne wręcz odwrotnie. Powinniśmy postępować tu wyjątkowo delikatnie, jednak na wszelki wypadek, że tak powiem, uznać, że wolność jest istotniejsza niż ochrona własności intelektualnej, bo to jest podstawa demokratycznego funkcjonowania państwa. A zatem nasi europosłowie tak głosowali. Ja pragnę przypomnieć, że już przy pierwszych rozwiązaniach akta, które były dużo, dużo wcześniej proponowane, nasz klub i posłowie byli bardzo sceptyczni co do tych rozwiązań i ja myślę, że to jest istotniejsze właśnie niż ochrona własności intelektualnej.
Dziękuję bardzo. Jerzy Wierchowicz, oddajemy teraz głos gościowi
do Gorzowa. Tak?
Do Gorzowa.
Szanowni Państwo, no z tego co się orientuję i co czytałem i słyszałem, to klub europarlamentarzystów PSL-u wstrzymał się od głosu, także chyba moja przedmówczyni się myli. No, nie upieram się przy tym, ale kilkakrotnie taką wiadomość usłyszałem. Natomiast PiS głosował przeciwko, a Platforma Obywatelska głosowała za. Ja się zgadzam z stanowiskiem Platformy, gdyż przede wszystkim trzeba podkreślić, że nazwanie tej sprawy Akta 2 sprowadza w błąd. Tym razem chodzi przede wszystkim o ochronę dorobku artystycznego, chodzi o ochronę praw autorskich. Te wszystkie te wartości były do tej pory naruszane i nie dbano w ogóle o interes twórców, których utwory były w jakiś sposób publikowane, sprzedawane przez internet na forach różnych portali, na czym zyskiwali no, giganci medialni, którzy byli właścicielami, są właścicielami tych portali przykładowo i czas był najwyższy uregulować tą sprawę. I wcale się nie dziwię, a wręcz popieram apel kilkudziesięciu, czy kilkuset twórców, choćby z naszego kraju, którzy wnioskowali o to, by europarlamentarzyści poparli tą dyrektywę. To po pierwsze. Po drugie, trzeba podkreślić, bo z głosów państwa wynika, jakoby już ta dyrektywa została uchwalona. Nie, ta dyrektywa została skierowana do dalszych prac, także te wszystkie obawy, o których państwo mówicie, być może słuszne, będą rozstrzygane, rozwiane, dyskutowane w dalszych pracach Parlamentu Europejskiego. Także te obawy być może są słuszne, ale w dalszych pracach będą one tak uregulowane, żeby nie było obawy cenzury, gdyż o to chyba głównie chodzi, żeby nie były blokowane informacje niewygodne, informacje ze względów politycznych dla danej grupy chętnie byłyby blokowane i tak dalej, i tak dalej. A poza tym taka obawa myślę, że nie jest chyba słuszna, gdyż internet nie jest jedynym źródłem wiadomości. Mamy radio, mamy telewizję, mamy prasę papierową, mamy różnego rodzaju media, które są niczym nieskrępowane w głoszeniu czy w informowaniu obywateli różnych krajów o wydarzeniach, które dzieją się na całym świecie. Także ta obawa całej cenzury moim zdaniem nie jest do końca uzasadniona i takiej obawy nie podzielam. Dlatego też myślę, że dobrze stało się, że parlament zajął się w końcu ochroną dorobku artystycznego ludzi, którzy przecież tworzą, prawda? I z tego tytułu nie mają nic, wręcz są wykorzystywani przez olbrzymie holdingi internetowe, prawda? I wielkie firmy na tym korzystają, a przecież każdy, kto napisze książkę i ją sprzeda, no to z tego tytułu ma przecież korzyść, prawda? Ma wynagrodzenie. Każdy, kto wyda płytę, z tego tytułu także ma wynagrodzenie. Natomiast jeżeli jego twórczość zostaje wykorzystana na forum internetu, nie ma z tego nic. I to nie była dobra sytuacja i to nie jest dobra sytuacja. I mam nadzieję, że dojdzie do regulacji jak najszybszej, by artyści, twórcy byli także tymi, którzy czerpią korzyści ze swojej twórczości. Nie może być tak, że ktoś jest wykorzystywany, a pośrednik, gdyż w sumie przecież portale i holdingi medialne są tylko pośrednikiem w przekazywaniu tej twórczości, czerpały sobie korzyści, a twórca, który jest najbardziej, powiedziałbym, zasłużony w tworzeniu danego utworu, z tego tytułu nic nie ma. Dlatego też ja nie podzielam tych obaw i mam nadzieję, że ta dyrektywa zostanie uchwalona. Im szybciej, tym lepiej. I stąd uważam, że głosowanie europarlamentarzystów Platformy było tutaj słuszne i zgadzam się z głosami także i europarlamentarzysty Tadeusza Zwiercki, który wytłumaczył, dlaczego zgadzam się z tym, co mówił europarlamentarzysta Boni, który jest specjalistą w tych sprawach, że rzeczywiście trzeba jak najszybciej tą dyrektywę uchwalić.
Dziękuję bardzo. Zostawiamy ten temat. Czy jeszcze Sławomir Kowalski coś
chciał? Może króciutko, dobrze? Tak? Można?
Dobrze. Klaudiusz Balcerzak.
Króciutko, bo pan mecenas wszystko powiedział, prawda? No, uchwalony dyrektorem, czyli aktem najwyższego rzędu przez Unię Europejską, ale tylko uchwalony, ale jeszcze oprócz prawa jest jeszcze życie, czyli będziemy dyskutować, prawda? Wnosić swoje poprawki i, prawda, jest to niby potrzebne, ale wielu jest zwolenników, którzy są przeciwko, prawda? Bo nie może być monopolii, nie ma, oczywiście walka z plagiatami, no, uważam, że życie powinno być, prawda, wiarygodne i znaczy, uczciwe.
Myślę, że wszyscy słuchacze i pracujący i niepracujący w różnych instytucjach mają świeżą sprawę w pamięci, sprawę RODO.
Ale będą się na tym zastanawiać.
Sprawę RODO. Również bardzo szlachetne przesłanki, chrońmy dane osobowe, a w efekcie powstał w wielu miejscach ogromny, okrutny bałagan.
Ociera się o szaleństwo.
Z tym związany, ocierający się wręcz o szaleństwo. Zostawiamy ten temat, zobaczymy, co przyniesie życie. Zobaczymy też, co przyniosą wybory, jakie rozstrzygnięcie przyniosą wybory 21 października. Za nami konwencje wyborcze ogólnopolskie w zasadzie wszystkich sił politycznych, z wyjątkiem Kukiza, który będzie miał swoją konwencję 22 września. Mieliśmy piątkę Morawieckiego, mieliśmy sześciopak Schetyny, mieliśmy siedem błogosławieństw Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wszyscy państwo w zasadzie już wiedzą, co liderzy partyjni zaproponowali. Tymczasem dzisiejszy Onet przynosi taki sondaż, sondaż Ibrisu. W wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta 33% Polaków chce głosować na kandydata bezpartyjnego. To Ibris dla Onetu. Mamy też sondaż CBOS-u, przeprowadzony w dniach 9-13 września, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć w hipotetycznych wyborach parlamentarnych na 43% poparcia, Koalicja Platformy i Nowoczesnej na 18%. Pytanie, jak przełoży się to na wyniki w wyborach samorządowych. No i jak się czujecie w ogóle państwo po konwencjach, czy w trakcie konwencji, jak przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości? Jolanta Fedak.
No więc tak sobie myślę, że gdyby wszystkie te obiecywanki z tych konwencji się spełniły, to by było najlepiej. Najlepiej wszystkie tak dodać i zrealizować. To byłaby pełnia szczęśliwości, ale może zwrócę uwagę na to, co jest inne niż w innych wyborach samorządowych dotychczasowych, więc rzeczywiście PiS narzucił tutaj taką centralną jakby formułę proponowania rozwiązań, czyli bardzo szczegółowe rozwiązania dla gmin, które w zasadzie powinny się tymi sprawami zająć same, bo to gmina, władze samorządowe powinny decydować o tym, czy powinny być place zabaw dla dzieci, czy tam ulice, czy chodniki, czy inne rzeczy. Więc ta pewna centralizacja spowodowała, że również inne ugrupowania jakby proponują tutaj także centralne rozwiązania. We wszystkich przewija się dobra szkoła, więc z tego można wnioskować, że jednak reforma edukacji no nie wypaliła, nie jest to dobre rozwiązanie i poprawa tej reformy jest absolutnie konieczna. Więc odchudzanie podręczników, bezpłatne posiłki, skrócenie zajęć, czy powiedzmy również inne rozwiązania o charakterze organizacyjnym, które ułatwiłyby dzieciom po prostu przyswojenie tego bardzo szerokiego też materiału. Inne problemy, które jakby poruszane są we wszystkich tych konwencjach, to oczywiście rozbudowa infrastruktury, czyli oczywiście drogi, mosty i inne sprawy. Ja myślę, że my część tych problemów mamy jakby za sobą. Powinniśmy w tej chwili bardziej myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować życie mieszkańców, żeby po prostu jakość tego życia była lepsza, więc żeby była możliwość dobrego wypoczynku, właśnie dobrej edukacji, dobrego dostępu do usług socjalnych dla dzieci, ale także dla osób starszych. I to jest w programie Polskiego Stronnictwa Stronnictwa Ludowego.
Moją uwagę zwróciło też to, że w wielu programach liderzy partyjni odnosili się do osób starszych, bo do szkół i edukacji oczywiście też. Sporo było tego w programie Platformy, o którym mówił Grzegorz Schetyna.
Tak, to prawda. Dużo uwagi poświęcamy problemom osób w wieku senioralnym. Zarówno i przewodniczący Grzegorz Schetyna, jak i ja w swoim programie, choćby tu na miasto, podkreślamy, że seniorzy tak naprawdę są dla nas najistotniejsi, jeśli chodzi o potrzeby zgłaszane przez tą grupę. Z tego względu, że do tej pory ich głos był dosyć mocno tłumiony, skupiano się przede wszystkim na infrastrukturze, na szkolnictwie, natomiast problemy osób starszych były marginalizowane. Dostrzegamy ten błąd i staramy się wyjść tutaj naprzeciw. Między innymi w programie Platformy Obywatelskiej jest mowa o tym, aby w każdym powiecie i gminie był taki punkt senioralny, gdzie osoby starsze będą mogły aktywnie spędzać czas, mogły się spotykać, rozwijać swoje umiejętności, dyskutować. No, to, czego brakuje dzisiaj, czyli kontaktu. Osoby starsze mają przede wszystkim problem z wyjściem do ludzi. Dzieci wyjeżdżają w świat, te osoby zostają same w domu, często zamykają się jakby w takim niewidocznym więzieniu.
A pamięta pan taką akcję kilka lat temu było, nie pamiętam przy okazji których wyborów, Zabierz babci dowód?
Nie pamiętam takiej akcji. Rozumiem, że to była akcja, która miała...
Ale niektórzy politycy ją podchwycili.
No być może. Ja nie chcę się odnosić do starych jakichś kotletów, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co Platforma proponuje choćby tu w Zielonej Górze. Naszą ideą jest to, aby w Zielonej Górze funkcjonował program bonu senioralnego, który to program jest skierowany bezpośrednio do osób 50+. Ma on wartość materialną. Jest to element powiązania ogólnie z kartą zielonogórzanina, którą również proponujemy mieszkańcom jako nasz pomysł na to, jak wyeliminować mnogość kart, bo mamy dzisiaj zgraną rodzinę i 50+, i jeszcze pewnie parę innych kart w międzyczasie zdąży powstać. Nasza idea jest prosta. Jedna karta, która obejmuje wszystkie te elementy, które już są skonstruowane, ale nie ma tam właśnie seniorów. I ten bon senioralny byłby elementem karty zielonogórzanina i on upoważniałby do czerpania korzyści, przede wszystkim z opieki zdrowotnej, ale tej odpłatnej, ponieważ mówię, bon senioralny miałby wartość materialną, a także tego, czego seniorzy najczęściej podkreślają. Nawet jak jest zdrowie, no to problem jest z kulturą. I tutaj osoby starsze bardzo, bardzo pragną tego, aby brać udział w życiu kulturalnym miasta i bon senioralny by to umożliwił poprzez na przykład możliwość nabycia biletów do filharmonii, teatru, kina, wyjścia na spektakl. To jest to, o czym podczas wielu spotkań już z osobami, które reprezentują tą grupę społeczną, słyszałem i to jest jakby odzew Platformy Obywatelskiej do tej grupy mieszkańców Zielonej Góry. A także, mówię, jest to jakby kontynuacja pomysłu Platformy, która została zaprezentowana w kampanii wyborczej w ramach prezentacji programu Platformy Obywatelskiej.
Konwencja Prawa i Sprawiedliwości Ogólnopolska już się odbyła. Dziś odbywa się taka konwencja w Zielonej Górze. Kazimierz Łatwiński jest z nami, Prawo i Sprawiedliwość. Co tak naprawdę chcecie zaproponować zielonogórzanom i lubuszanom dziś?
Dzień dobry, witam Państwa. No, to, co będzie zaproponowane, to o tym dowiemy się z konwencji, bo po to organizuje się konwencję, żeby było to mocne wejście, żeby było miłe zaskoczenie i radzę wszystkim Państwu, żeby posłuchać tego, ale na pewno z konwencji popłynie takie przesłanie solidaryzmu społecznego. To jest taki program, który przedstawia propozycję rozwoju dla wszystkich, nie tylko dla tych najbardziej energicznych, nie tylko dla najlepiej wykształconych, ale taka jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, że troszczy się o innych, ale w taki sposób, że robi to skutecznie, bo pamiętajmy, że już w kwietniu pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił taką piątkę programową i tam był taki punkt dotyczący na przykład 5 miliardów złotych na budowę dróg lokalnych, więc to jest też taki bardzo bliski samorządom i bliski tym małym ojczyznom program, dlatego że budowa tych dróg przyspieszy. A to, co zostało przez pana premiera w ostatnim czasie przedstawione, no to właśnie to, o czym też tutaj państwo i my tutaj rozmawiamy, czyli taki program dotyczący budowy tych domów seniora, placów zabaw, siłowni plenerowych, chodników do szkół, przebudowy czy remontów dworców kolejowych i autobusowych, czy szybkiego internetu. Zatem, czy też mówimy o większej partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetów, bo jednym z elementów jest partycypacja budżetu państwa w budżetach obywatelskich, wzmocnienie tych budżetów kwotą 300 milionów złotych tam, gdzie sobie po prostu biedniejsze samorządy nie mogą na to pozwolić. No i oczywiście te wszystkie elementy, one są domeną samorządów, tak jak mówiła pani minister przed chwilą, ale po prostu samorządy nie są w stanie udźwignąć wielu tych inwestycji. Są zaabsorbowane w inwestycje unijne, we wkłady własne, muszą przygotować te pieniądze czy w szkolnictwo. I z tego względu ta pomoc państwa jest wsparciem dla samorządów. I myślę, że takie przesłanie popłynie, dlatego że chociażby sprawa dworców kolejowych, tak? No samorządy mogły przejmować od lat dworce kolejowe, ale niechętnie przejmują, bo nie mają budżetów i nie są w stanie udźwignąć takich inwestycji.
W tym tygodniu Olimpia Tomczyk Iwko z ruchu Kukiz 15 na naszej antenie dystansowała się od tych wszystkich obietnic, które padły do tej pory ze strony polityków. Nikt nie da wam tyle, ile polityk obieca, ale Kukiz przecież też jakieś obietnice wyborcom będzie składał. Sławomir Kowalski.
Tak, rzeczywiście, będziemy składali obietnice, tylko że my będziemy chyba patrzyli na to z całkowicie innej perspektywy. Przez cały czas postulaty, o których my mówimy, z jednej strony są takimi postulatami ogólnopolskimi, ale jeśli zejdziemy do tych najniższych jednostek samorządowych, to już tej generalizacji nie będzie tutaj, bo będziemy po prostu uszczegóławiali pewne rzeczy, ale znowu te generalne rzeczy będą tak samo wpływały na całą Polskę, jak i na pojedyncze małe miasta i wsie. Pan redaktor powiedział, że my też będziemy inaczej na to patrzyli, ale dwa tygodnie temu, będąc w radiu, był to okres, gdzie wspominany był chwila, gdy były podpisywane traktaty sierpniowe, jeśli dobrze się wyrażam, mogę się mylić, ale w każdym razie były tam te 21 postulatów. Ja wtedy sobie przeczytałem te postulaty. Jeden z nich dotyczył na przykład poprawy w służbie zdrowia, drugi zatrudnienia osób z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowiskach. Takie dwa wychwyciłem sobie. I się zacząłem zastanawiać, bo od tego
wolne
czasu...
Wolne soboty.
Od tego czasu minęło 40 lat. I zastanawiałem się, co władze poszczególne, które dostały się do parlamentu, do rządzenia, do zarządzania naszym państwem, zrobiły w tym zakresie. My się przez cały czas od 40 lat borykamy z tym wszystkim i przez cały czas. Teraz słyszymy o kolejnych obietnicach, 5-6-pakach i tak dalej, tych sprawach. Wchodzimy w jakieś takie dziwne rzeczy. Ja mam 6-pak, mi to się kojarzy z piwem i mam wrażenie, że oni próbują nas, czyli PO, PiS, pozostałe ugrupowania, próbują nas jakoś upić tym wszystkim, żebyśmy w tej radosnej atmosferze przyjęli to wszystko, co oni nam mówią, a ja się 22 października obudzę z kacem, a 23 z przerażeniem, bo nagle dojdzie do mnie ten. I jeśli chodzi o Kukiz 15, my chcemy zmniejszenia na przykład podatków, czyli to, co dotyczy każdego obywatela, każdego przedsiębiorstwa. Będzie to wpływało na każdy aspekt naszego życia. Dzięki temu spowoduje to ruchy w interesie, w gospodarce. Ja sobie to na przykład inaczej nie wyobrażam, żeby na przykład nie ulżyć przedsiębiorcom, a przez to i obywatelom. Drugie. My na przykład będziemy zakazywali, przez cały czas to mówimy, ale i chcemy, żeby było zakazane zadłużanie państwa, zadłużanie jednostek samorządowych, miast, wsi i tak dalej. Koniec z tym. Nie możemy sobie na to pozwolić. Druga rzecz. Chcemy uczciwie, transparentnie i z otwartością na przykład wybierać to, co wspomnieliśmy, na stanowiska, czyli te postulaty sierpniowe my podejmujemy jako Kukiz 15 kolejny raz. Nie ma tego w tej chwili, bo osoby są w różny, dziwny sposób zatrudniane i to wszystko wpływa. Z drugiej strony znowu ordynacja większościowa. Czy to na poziomie państwa, czy to na poziomie sejmików, czy władz w radach miasta, czy lokalna. To jest oddanie władzy mieszkańcom, suwerenowi i to spowoduje polepszenie jakości naszego życia, a nie obiecywanki w stylu 100 miliardów tam, 10 miliardów tu. Proszę sobie liczyć to wszystko, niech obywatele liczą te pieniądze, które są tutaj obiecywane, a za chwilę zobaczycie państwo, sięgną z powrotem do naszych kieszeni, żeby znaleźć te pieniądze. Obiecuję to wam i to tak na pewno się spełni, albo będą zadłużali nadal nasze państwo na kolejne miliardy, tak żeby te obietnice spełnić.
No już tu niektórzy liczyli kiedyś.
I Jerzy Wierchowicz, komentarz do tej samej konwencji, o której mówił Sławomir Kotylak.
Oczywiście wysłuchałem z cierpliwością wypowiedzi wszystkich państwa.
Nie
bardzo rozumiem przerażenie choćby mojego przedmówcy, przedstawiciela Kukiz 15, który mówi o różnych rzeczach, prawda, i dziwi się, że politycy wygłaszają różnego rodzaju obietnice. No tak zawsze jest w kampanii i wyborcy doskonale wiedzą, że nie wszystkie obietnice będą spełnione. No po prostu nie jest to możliwe. Ale jest to naturalna kampania wyborcza i rzecz w tym, żeby część czy też większość tych obietnic była spełniona, żeby tego dopilnować, powiedziałbym, w trakcie kolejnej kadencji władzy, która zostanie wybrana. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że te postulaty, które wybrzmiały w konwencjach partii PiS-u, PO i Nowoczesnej oraz PSL-u nie są niczym nowym, bo te problemy są ciągle. Rzeczywiście jest na przykład tak, że postulat poprawy sytuacji w służbie zdrowia od 38 lat nie jest realizowany, bo cały czas służba zdrowia nie domaga i widzimy to na co dzień i trzeba coś z tym zrobić. Czy nowa władza wybrana w tych wyborach rządowych temu zaradzi? Trudno powiedzieć, bo oczywiście zależy wiele od decyzji centralnych, a wybory parlamentarne mamy dopiero za rok. Także trzeba wysłuchać tych postulatów, trzeba pilnować ich realizacji. Dla mnie jest bardzo ważne to, że po raz pierwszy tak wyraźnie, czy tak jasno został wyartykułowany postulat praw seniorów. Rzeczywiście ta grupa społeczna jest coraz większa i będzie coraz większa z uwagi na... Tak jest, oczywiście wydłużający się okres życia i bardzo dobrze tak się dzieje. I te prawa, sprawa seniorów była rzeczywiście pomijana, a teraz wszystkie partie, także i Platforma Obywatelska i Nowoczesna, w tym sześciopaku Schetyny, zawarło ten postulat, bardzo jasno go wybijając, chyba nawet na pierwszy plan i to cieszy. To cieszy szczególnie choćby w moim mieście. Wczoraj bodajże w Rzeczpospolitej ukazał się taki ranking komfortu życia seniorów w 21 największych miastach w Polsce. Niestety Gorzów jest na miejscu przedostatnim, to mnie bardzo boli i mam nadzieję, że ta informacja, ten ranking będzie jakimś dopingiem dla nowej władzy wybranej w wyborach samorządowych do tego, by tę sytuację zmienić. Zielona Góra jest tam dużo wyżej, bodajże na 11 miejscu, a z tego co wiemy i chyba wszyscy wiemy, w Gorzowie jest 36 tysięcy seniorów, w Zielonej Górze 33 tysiące seniorów, więc bardzo duża grupa społeczna, o którą trzeba absolutnie zadbać i ten ranking jest bardzo niepokojący, szczególnie dla mojego miasta i to bardzo źle świadczy o obecnej władzy samorządowej, na czele której stoi pan prezydent Wójcicki. Zaniedbał tą sprawę, kompletnie zaniedbał i to myślę odbije się na jego wyniku wyborczym. Nie życzę powodzenia w tych wyborach, a zwracam uwagę tym, którzy aspirują do funkcji prezydenta miasta Gorzowa, żeby o tym postulacie, o sprawach seniorów pamiętali przede wszystkim. Sprawa, o której wspomniał pan redaktor,
Już nie będziemy panie tego wątku rozwijać. Mówiliśmy już Sławomir Kotylak omawiał.
To jest niewykorzystany potencjał.
No oczywiście, o tym mówimy. Mam nadzieję, że władza samorządowa o tym będzie pamiętać, szczególnie w moim mieście.
Przejdźmy do kolejnego tematu, lubuskiego tematu jak najbardziej. W 12 województwach z 16 Prawo i Sprawiedliwość według sondaży mogłoby liczyć na większość w sejmikach. Lubuskie jest jednym z tych czterech wyjątków. Tutaj koalicja Platforma Nowoczesna według sondaży zdobyłaby 32% głosów, Prawo i Sprawiedliwość o 1% głosów mniej. Do sejmiku dostałby się Sojusz Lewicy Demokratycznej i PSL. I tutaj w związku z tym otworzył się worek spekulacji w związku z tym, jaka będzie przyszła koalicja w lubuskim sejmiku, gdyby te sondażowe wyniki się potwierdziły. Jolanta Fedak.
No koalicja zawiera się przede wszystkim po wyborach, a nie przed wyborami. Przed wyborami trzeba się starać o to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik i my na taki wynik wyborczy liczymy.
Ale wyborcy pewnie mieliśmy chcieliby wiedzieć, z kim wczoraj być może tak, a z kim zdecydowanie nie.
No momencik. Właśnie wczoraj mieliśmy konwencję wyborczą, na której prezentowaliśmy swoich kandydatów. To są bardzo, bardzo dobrzy kandydaci. Ja myślę, że z tymi koalicjami wyborczymi to jest trochę tak, że przede wszystkim należałoby najpierw spojrzeć na program, który program jest tutaj programowo ta koalicja jakoś może się dogadać. Po drugie, bardzo ciężko będzie zawrzeć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, która prowadzi wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego wyjątkowo agresywną politykę polegającą na jakichś pomówieniach, kłamstwach, przeinaczeniach i innych rzeczach. No to buduje bardzo niedobrą atmosferę i emocjonalnie będzie bardzo ciężko przekonać w wielu miejscach działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo te koalicje się zawiera przecież na wielu szczeblach. Jesteśmy na szczeblu powiatowym, jesteśmy na szczeblu gmin, do tego, żeby zawrzeć koalicję z kimś, kto po prostu mówi ewidentną nieprawdę. Z koalicjami jest tak, że zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis i on może jedną stronę bardziej zadowalać, drugą mniej. My tutaj możemy też oceniać tą koalicję, która dotychczas rządziła, że powiedzmy nie zrealizowała wszystkich postulatów, ale przynajmniej ta koalicja się tłumaczy, jaki był powód, nie? Realizacji lub odejścia od realizacji pewnych postulatów. Natomiast często mamy tak w tej chwili w polityce, że w zasadzie wyborcom się nic nie tłumaczy, a nawet wręcz odwrotnie. Mówi się, że coś jest, czego absolutnie nie ma. Ja myślę, że jest granica też pewnej takiej hipokryzji w prowadzeniu tej kampanii wyborczej, polegająca na tym, że dla zdobycia władzy możemy obiecać wszystko.
No Jerzy Wierchowicz, bardzo proszę.
W Polskim Stronnictwie Ludowym tak nie będzie i my tutaj przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie robić obietnic, które są absolutnie rojeniami.
Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Ale teraz koalicja nie musi się z niczego tłumaczyć, bo ma przewagę.
Pozwólcie panowie, pozwólcie. Udzielono mi
bardzo
głos.
Proszę, bardzo proszę już o krótkie wypowiedzi, bo zbliżamy się do południa.
Ja się bardzo dziwię tej łagodnym tonowi pani, mojej przedmówczyni, pani Joanny
Fedak. Ja jestem z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak, z Polskiego, ale nie
jestem agresywna.
Jasno powiedzieć.
Tam w kolorze jest wiodącym zielony.
Trzeba powiedzieć wprost, no, można zawrzeć koalicję, ale na pewno nie można zawrzeć jej z PiS-em. No. Jest to partia antysystemowa, partia antydemokratyczna, partia, która prowadzi politykę antypolską, mówiąc wprost. Przypomnę haniebne wystąpienie w Leżajsku pana prezydenta Dudy. No, z taką partią nie można nawet rozmawiać, powiedziałbym tak. Prawda? Ich nawoływania do solidaryzmu społecznego w sytuacji, kiedy oni dzielą niemalże każdym swoim wystąpieniem nas wszystkich, mówią o gorszym sorcie, używają słów wulgarnych w stosunku do innych, którzy nie popierają PiS-u, no, uniemożliwia jakiekolwiek rozmowę o jakiejkolwiek koalicji współpracy po wyborach samorządowych. Mimo, że to są wybory samorządowe, ale trzeba mówić o tych sprawach właśnie generalnych, gdy rzeczywiście PiS zagraża, moim zdaniem, demokracji, zagraża członkostwu Polski w Unii Europejskiej i tak dalej. Trzeba powiedzieć wprost, z każdym, ale nie z PiS-em. I to jest na pewno, moim zdaniem, stanowisko Koalicji Obywatelskiej, z ramienia której startuje. I mam nadzieję, że tak będzie, bo można rozmawiać z każdym, prawda, który jest racjonalną siłą polityczną, a taką racjonalną siłą polityczną PiS nie jest. W lubuskim sejmiku, myślę, że będą te siły polityczne, które pan redaktor wspomniał jako faworyci tych wyborów. My będziemy oczywiście rozmawiać i z Lewicą, i będziemy rozmawiać z PSL-em na temat zawarcia koalicji. I jestem przekonany, że nie dojdzie do sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od swojego wyniku wyborczego, mam nadzieję, że będzie jak najniższy, obejmie władzę w naszym województwie.
I Kazimierz Łapiński,
możemy z każdym rozmawiać i Koalicja Obywatelska na pewno będzie rozmawiać, tylko nie będzie rozmawiać z partią, która jest antynarodowa.
No, rzeczywiście ciekawe podejście totalnej opozycji, ale ja jestem samorządowcem 2006 roku i nauczyłem się współpracować ze wszystkimi, którzy mają dobrą wolę.
PiS nie ma dobrej woli.
Proszę nie przeszkadzać. Współpracowałem z politykami wszystkich partii, którzy rządzili, czy też byli w opozycji, na przykład w sejmiku. Uczestniczyłem w wielu posiedzeniach, komisjach, konsultacjach. W niczym mi nie przeszkadzało. W większości przypadków potrafiliśmy się porozumieć. Jeśli nie udawało się wszystkiego osiągnąć, no to wynikało to z być może innych programów. Ale dlatego też cenię sobie również aktualną współpracę z szczególnie z urzędnikami w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego że potrafimy się porozumieć i merytorycznie współpracować.
Natomiast, dziękuję, panie Kazimierzu, dziękuję.
Natomiast chcę powiedzieć, że trudno na przykład współpracować z takimi osobami, które mówią, że trzeba w Polsce zamrozić program budowy autostrad, dróg i inwestycje, dlatego że głównym celem jest walka z PiS-em. No myślę, że mieszkańcy, obywatele oczekują zgodnej współpracy i dążenia do osiągania celów wspólnych dla Polski, a nie jakąś no, totalną walkę po to, żeby wrócić do władzy. Więc tutaj pewnie będzie wtedy z takimi osobami trudno współpracować, ale zapewniam państwa, że takie postawy moim zdaniem należą do mniejszości i ja jestem optymistą co do tego, że i przyszły sejmik, czy w przyszłych samorządach będzie można współpracować.
I bardzo proszę, Sławomir Kotylak.
Ja jestem zwolennikiem konsensusu i współdziałania. Oczywiście są sytuacje skrajne, tu wymieniane, ale ja nie chciałbym o nich wspominać. Ja zawsze uważam, że po każdej stronie barykady są również i dobre osoby, i z którymi można merytorycznie porozmawiać. Natomiast jeśli chodzi już o same koalicje, tak jak pani Fedak powiedziała, no poczekajmy do wyborów. Zobaczmy, jakie są rozstrzygnięcia.
O właśnie,
jakie są rozstrzygnięcia. Wówczas będziemy się zastanawiali nad tym, z kim rozmawiać, na jakich obszarach się skupić, które nas łączą, a które nas dzielą. I wtedy ten rachunek będzie bardzo prosty i oczywisty. Jeżeli jest więcej rzeczy, które nas łączy, będą koalicje. Jeżeli są rzeczy, które nas zupełnie od siebie oddalają, no to trudno tworzyć koalicję, bo tego typu koalicji na siłę już parę razy w naszej historii widzieliśmy i one się za każdym razem bardzo źle kończyły.
Sławomir Kowalski, ruch Kukiz 15.
My jako Kukiz 15 przez cały czas postulujemy i działamy w ten sposób, że jeśli popieramy kogokolwiek, to tą inicjatywę, ten pomysł, który jest rzeczywiście dobry dla Polski. Dla nas nie to, że nie jest ważne, z kim będziemy zawierać koalicję, bo raczej to my będziemy języczkiem uwagi, a nie odwrotnie.
Nie gorzej.
I w tym momencie będziemy postępować tak, że dla nas liczy się dobro obywateli, dobro Polski i to będziemy popierać. Ale z drugiej strony, jeśli patrzymy na te obietnice tutaj wyborcze, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz i trzymam się jednej takiej myśli, którą Albert Einstein powiedział, a mianowicie tego, że jeśli chcemy zmian, to musimy robić za każdym razem coś innego. Czyli jeśli państwo, suweren, obywatele, chcecie zmiany w tym państwie, żeby nastąpiła rzeczywiście inna jakość, to nie głosujcie na tych samych ludzi, na te same partie, na te same ugrupowania. Zmieńcie coś w swoim podejściu do tych wyborów, a zobaczycie, na pewno to się zmieni.
Ale na tych, co pozytywnie coś zrobili dla kraju, to trzeba głosować.
Klaudiusz Balcerzak te słowa mówił, Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Kowalski, ruch Kukiz 15. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Joanna Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jerzy Wierchowicz.
Dziękuję panu, dziękuję
Nowoczesna.
Państwu.
Bardzo dziękuję. To było Lubuskie Forum Radia Zachód. Audycję prowadził i żegna się z państwem Marek Poniedziałek. Hej, winobranie. Do usłyszenia.